Jak szanowni tu zebrani słusznie zauważyli, jestem człowiekiem emocjonalnie wrażliwym. Jestem też religijny. Wiara jest sprawą najbardziej intymną, tak jak kwestie związane z miłością. Ale odpowiem, skoro mnie zapytano. Uczestniczę w ceremoniach. Podstawy doktrynalne dotyczą mnie wprost i dotyczą mnie bardzo. Moje formy tracone są bezpośrednim wyrażeniem pewnych treści umysłowych, zbitką myśli podejmujących temat egzystencjalny. Czyż nasze historie nie są jedną szamotoniną w wielkim kłębowisku wzajemnych zależności? Niepokoją mnie duchowe przemiany człowieka. Martwi zatracanie jego cech indywidualnych na rzecz wtopienia się w bezmyślny tłum podobnych sobie jednostek. Lękam się wyspecjalizowanego, coraz bardziej zautomatyzowanego, zatrutego, powierzchownego i wyjałowionego intelektualnie środowiska. Dręczy mnie pytanie, po co tu jesteśmy i dokąd idziemy. I jest to silnie podszyte wiarą chrześcijańską. Nie drążę, nie proszę. Raczej obserwuję i dziękuję. I wciąż jednak ufam. Mogę powiedzieć, że jestem wierzącym chrześcijaninem, ale mam tą świadomość, że Bóg, w którego wierzę, myśli o tym inaczej. Ten piękny i szczery monolog przerywa salwa śmiechu. Tadeusz kontynuuje wywód nieco bardziej belferskim tonem. To nieprawda, że człowiek nowoczesny to umysł, który zwyciężył lęk. Nie wierzcie w to. Lęk istnieje. Lęk przed światem zewnętrznym, przed śmiercią, przed nieznanym, nicością i pustką. Dlatego nie deprecjonuję babci z różańcem i szanuję jej rytuały. Być może właśnie ta prosta kobieta ma większy kontakt z Bogiem niż ktokolwiek z nas. Szanować innego człowieka to szanować to, w co wierzy i to, czego się lęka. No właśnie, wtrącam. To wiara stanowi schronienie przed lękami. Natomiast religia jest sposobem mierzenia się twarzą w twarz z tym, co niepokoi. Sądzę, że sednem ludzkiej religijności było doświadczenie metafizycznej trwogi, które współcześnie zostało zdezawuowane przez instytucjonalizację. Dziś trudno nie zauważyć, że religia przeżywa kryzys. A jeśli tak jest, to która z pozostałych dziedzin, filozofia czy sztuka, lepiej nadaje się, by objawiać prawdę metafizyczną? Pytam zadowolona z przebiegu rozmowy. Zdaje się, że Platon opowiadał się za mocą filozofii, sztukę uznając raczej za czynność bałamutną. Wtrąca nagle czyjś nieznajomy głos. Zerkam ukradkiem w jego kierunku. Głos z całym przekonaniem należy do kogoś, kto jest artystą. Zdradza go jego mina i nonszalancka postawa. Tadeusz również odwraca głowę. Na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Pomiędzy mężczyznami następuje wymiana porozumiewawczych spojrzeń. A może to właśnie sztuka, we współczesnym odczuciu, lepiej niż filozofia i religia objaśnia nam sens świata? Polemizuje, próbując skupić na sobie całą uwagę słuchaczy. Być może, odpowiada wymijająco Tadeusz Król, miałoby to pewnie bezpośredni związek z destrukcyjnym procesem demontażu duchowości. Doświadczenie estetyczne, a może bardziej przeżycie artystyczne, mogłoby stać się dziś substytutem utraconych religijnych pewności. Ale tylko mogłoby. Mówimy wszak o odczuciach, a one są intymną sprawą każdego człowieka. Trudno na ich podstawie wyciągać generalizujące wnioski. Dyskusja robi się coraz bardziej ciekawa, lecz mnie szczególnie interesuje wątek, który zdeterminował myśl przewodnią wystawy. Dlaczego pana obrazy są tak przejmująco cierpiące? Pytam wprost, trochę zbyt głośno. Rozpad, zanik i brak, zatracenie i strata. Do tego ten odważnie rzucony przed chwilą osąd, że człowiek jest bestią. Czy nie lepiej, aby sztuka dawała nadzieję, by pomagała nam w potrzebie wyrwania się z trywialnej rzeczywistości, przeciwstawiając się entropicznym siłom egzystencji? Czy nie lepiej zaklinać kres i śmierć, zaprzeczając losowi? Wtedy miałby rację Platon, uznając sztukę za czynność zwodniczą, odpowiada artysta z ironicznym wdziękiem, zerkając w stronę nonszalanckiej postaci. To strach przed śmiercią jest żarem podtrzymującym szczęście, kontynuuje. Nie wymyśliłem tego zdania sam. Od lat czytam literaturę faktograficzną, a jesień patriarchy była i jest jedną z moich ulubionych pozycji. Odzwierciedla konflikty całego kontynentu. Zanotujcie w pamięci, warto znać tę literaturę. Tadeusz, poprawiając daszek swojej czapki, zwraca się teraz do reszty grupy. To bardzo obrazowa książka, w sam raz dla plastyków. Niesamowity język barwny, przepięknie nakreślone przestrzenie, no i zachowania ludzkie, wszystko w niej aż kipi, zachwala. A wracając do pytania, moje malarskie wizje to koszmar najbliższej przyszłości. Rojowiska zmechanizowanych przedstawicieli szczęśliwej ludzkości. Kłębowisko bezmyślnej masy zombie, uzależnionych od technologii, którymi włada system. Nowe typy społeczności, złożone z zagubionych i wzajemnie sobie obcych istnień poszczególnych. To widzę, i to mnie dręczy. Ale i przeszłość, przyznaję, jest również determinantem mojej twórczości. Wystarczy, że wciąż jak bumerang wraca do mnie temat Holokaustu. Z książki Eichmann w Jerozolimie wysypują mi się kartki. Zacząłem interesować się tym wątkiem w kontekście własnych retrospekcji i wspomnień mojej rodziny. Przywracałem to, co zasłyszane i to, co pamiętałem z opowieści. Prowadziłem własne badania. Te doprowadziły mnie do stwierdzenia, że człowiek jest bestią. Jak inaczej pojąć dlaczego 45-letni emeryt, Niemiec, Bawarczyk, katolik, który sam miał rodzinę, strzelał do dzieci? Choć przeczytałem chyba wszystko, co pojawiło się na ten temat, wciąż nie wiem, dlaczego ludzie powielają schematy. Jaki jest ten klasyczny polski antysemityzm i jaka jest nasza prawdziwa natura? Wciąż próbuję zrozumieć, co wywołuje ekstremalnie złe ludzkie zachowania. Każdego dnia pytam sam siebie, do czego człowiek jest zdolny. Jak to wpłynęło na moją sztukę? Oj, w żaden sposób. To tylko taki dodatek do form traconych.